Jeśli Cię obraził, jeśli Cię zasmucił, jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie, wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił, Ojcze mój w niebie. Dziecko ja Twoje, choć słabe, niekarne, choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże, ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę, przebacz mi Boże. Obmyj mą duszę, wróć serce mi wolne, niech Ci znów śpiewam pieśń chwały radosną, niech będę czysty jak lilie te polne, co w niebie rosną. Otrząśnij skrzydła Twojego anioła z ziemskiego pyłu i z ziemskich dróg błota i niech mu znowu zabłyśnie u czoła gwiazda Twa złota.
Czy brat Krzysiek Nawrocki jest tutaj?
Braterstwo, chciałbym jeszcze Wam przekazać, skoro już tutaj jestem przy mikrofonie, bardzo serdeczne pozdrowienia od kursantów z Białogardu i od kadry tego kursu. Przyjechaliśmy tutaj 20 osób z tego kursu. Tam jeszcze na dzień dzisiejszy pozostało 13 kursantów i kadra. Kierownikiem tego kursu był brat Tomek Kubski, który prosił, aby przypominał dwa razy, aby nie zapomnieć przekazać od niego, od jego żony Iwonki oraz od wszystkich, którzy tam pozostali, życzenia błogosławieństwa Pańskiego i aby przekazać, że to, co tam przeżyliśmy na tym kursie, było naprawdę czymś wspaniałym i myślę, że kursanci, z którymi będziecie rozmawiać, pewnie to potwierdzą. Także chciałbym Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od brata Edwarda Pietrzyka, którego tutaj w tym roku nie będzie, mimo że bardzo chciał tutaj być. Niestety nie udało mu się. A także od wszystkich moich współpracowników z Biura Zrzeszenia, od siostry Haliny Rybki oraz od brata Marka Kamińskiego, którzy zasyłają Wam uczucia braterskiej miłości i serdeczne pozdrowienia. Dziękuję.
Drodzy braterstwo, wszyscy zebrani tutaj, nie wiem, czy w dzisiejszym dniu przyszła Wam do głowy taka myśl, skojarzenie ze słowami i z sytuacją z Nowego Testamentu. Mnie przyszła, kiedy tutaj staliśmy podczas modlitwy, zanim tutaj stanąłem. Słychać było wyraźnie szum wiatru. Szum wiatru usłyszeli kiedyś, dawno temu, 2000 około lat, zgromadzeni w pewnym miejscu apostołowie, wszyscy, którzy tam byli. I ten szum wiatru przyniósł im pocieszyciela, przyniósł coś szczególnego od Pana Boga. Echa i kontynuacja tego szumu, który tam się stał, jest do dzisiaj. My jesteśmy dowodem tego, że tamten szum miał miejsce i tamta moc wtedy spłynęła. I teraz stojąc, my również tutaj, ja stojąc tutaj między wami podczas modlitwy, pomyślałem, że właśnie Duch Boży, który nas ma ożywiać, który ożywia, spłynął wtedy i teraz również jego właśnie symbol możemy słyszeć. Coś, czego nie widzimy, ale coś, co działa, coś, co istnieje, coś, co ma ogromną siłę. Wiele razy mówimy na temat chrześcijańskiego życia. Brat Benjamin, wspominając tutaj pewne słowa w poprzednim wykładzie, mówił o początku drogi chrześcijanina, o powołaniu. My, uczestnicząc na przykład w pogrzebach, Wspominamy często koniec życia chrześcijanina. Są jednak takie chwile, kiedy wspominamy środek życia chrześcijanina, kiedy wspominamy własne życie i zastanawiamy się nad tym, w którym momencie jesteśmy. Chyba częściej mówimy jednak na konwencjach o tym, o tych, którzy rozpoczynają nową drogę. Tutaj również dzisiaj będzie taki temat i będzie ta chwila, w której będą słowa skierowane do tych, którzy będą przyjmować symbol chrztu, chrzest będą przyjmować. Ale wielu i większość z nas, którzy jesteśmy na tej sali, jesteśmy w trakcie drogi chrześcijanina. Ten moment końcowy jest przed nami, moment początkowy już jest za nami. Jesteśmy w pewnym punkcie pośrodku, może 10-20 lat po przyjęciu chrztu i może czasami warto się zastanowić, gdzie my jesteśmy. Może życie chrześcijańskie, sytuacje, które są w naszym życiu, prowokują nas do tego typu rozważań. Kiedy widzimy, jak nasze życie upływa, próbujemy je jakoś analizować. Może właśnie do takich analiz odnoszą się słowa, które powiedział Mojżesz: naucz nas liczyć dni. Obyśmy te liczenie dni nauczyli się wykonywać jak najwcześniej, po to, żeby później nie było zbyt późno. Chciałbym na początek przeczytać werset listu do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Dlatego też jest powiedziane: przebudź się, ty, który śpisz, i powstań z pomiędzy umarłych, a Chrystus oślśni cię swym światłem. Przebudź się, ty, który śpisz. Powstań z pomiędzy umarłych. Chrystus olśni cię swoim światłem. Można by zadać pytanie, kiedy, do jakiego okresu czasu odnoszą się te słowa? Do jakiego okresu czasu w życiu człowieka? Ktoś, kto śpi, albo może jest bliski drzemania, bliski snu. Czy można usnąć, będąc na początku jakiegoś przedsięwzięcia, na początku drogi? Czy można usnąć, będąc na końcu pewnej drogi, pewnego przedsięwzięcia, na przykład życia chrześcijanina? Wydaje się, że właśnie niebezpieczeństwo jakiegoś zdrzemnięcia się, zaśnięcia jest właśnie w środku gdzieś, w trakcie drogi. Wtedy, kiedy koniec jeszcze daleko się wydaje, a kiedy początek już na tyle znów daleko w przeszłości, że zapomnieliśmy, jak on wyglądał. Zapomnieliśmy tego ducha, który nami wtedy kierował. Zapomnieliśmy tamtych przeżyć i chwil. Jesteśmy, większość chyba z nas tutaj, jesteśmy właśnie w środku życia chrześcijanina. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Znane słowa. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 4 i 5 werset. Jeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartość darów niebieskich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we wspaniałości Słowa Bożego i doświadczył sam cudownych przejawów mocy Bożej, znamiennej dla czasów przyszłego wieku. Jest tutaj mowa o tych, którzy doświadczyli czegoś szczególnego. Doświadczyli światła wiary, doświadczyli wartości niebieskich darów, darów nieba, darów pochodzących z nieba. Znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we wspaniałości Słowa Bożego, doświadczył cudownych przejawów mocy Bożej, znamiennych dla czasów przyszłego życia. Jest tutaj mowa o czymś, co nie pochodzi z naszego świata. Jest mowa o dotknięciu świata innego, świata, który będzie kiedyś w przyszłości dopiero powszechny dla istot ludzkich i nie tylko ludzkich. Czy wy, siedzący tutaj na tej sali, czy doświadczyliście tego? Czy doświadczyliście, jak pisze stare tłumaczenie, mocy przyszłego wieku? Odczuliście to? Czy pamiętacie taką chwilę? Czy pamiętacie, chwilę jedności z Duchem Świętym. Chwilę, w którym oświeciło was światło wiary. Przypomnijmy sobie te chwile. Przypomnijmy sobie te szczególne momenty, które nastąpiły. Czy pamiętamy to? Czy to w nas wspiera aż do tej chwili? Czy to z nas wspiera poprzez lata naszego życia? Zakosztować daru niebieskiego. Wydaje się, że nie można o tym zapomnieć już przez całe życie. Że to tak zmienia człowieka, że on już nigdy nie będzie taki jak przedtem. To dlatego później apostoł mówi, że tych, którzy tych rzeczy doświadczyli, i dla nich już nie ma drogi powrotu. Oni nie mogą po prostu stać się takim jak przedtem. I dla nich porzucenie tych rzeczy, których doświadczyli, których zobaczyli, jest już czymś nieodwracalnym. Przypomnijcie sobie. Jest historia w Nowym Testamencie o ślepcu, który został ustrawiony przez Pana Jezusa, ale zanim przejrzał całkowicie na oczy, musiał udać się do sadzawki Syloe. Musiał tam udać się jeszcze nie widząc. Z oczami pomazanymi błotem zmierzał w tamtą stronę. Można powiedzieć, że i wy, i my szukaliśmy kiedyś właśnie tej drogi do obmycia. Mieliśmy tę nadzieję oczyszczenia z grzechu i przejrzenia na oczy. Myślę, że to się stało. Czy pamiętacie tę chwilę? Kiedyś Pan przechodził obok nas. Może tak jak Zacheusz, który wyszedł na drzewo, my również zrobiliśmy coś dziwnego dla naszego życia. Coś, odważyliśmy się na jakiś desperacki krok po to, żeby znaleźć się bliżej Pana Jezusa. On wyszedł na drzewo, może my również coś dokonaliśmy, coś takiego, co w zasadzie być może ośmieszyło nas w oczach innych ludzi. Czy pamiętacie tamte chwile, które was motywowały do tego? Kiedyś Pan przebaczył wasze występki, powiedział, że one się już nie liczą, że zaczynacie i zaczynamy my nowe życie. Czy pamiętacie taką chwilę? Taką chwilę przeżyła cudzołożnica, którą chciano ukamienować. To wyzwolenie z tego przekleństwa, wyzwolenie z wyroku, który już na nią wisiał, to znowu ogromna zmiana w życiu. Ja myślę, że to w waszych sercach nastąpiło. Dzisiaj modlimy się o to, żebyśmy mogli wieść spokojne życie. Modlimy się o zdrowie. Modlimy się o pewien dostatek materialny. Modlimy się o pewnego rodzaju powodzenie dla naszych rodzin, dla nas, dla dzieci, dla naszych bliskich. Ale czy te chęci, czy to spokojne życie jest spełnianiem misji, jakiejś misji, którą Pan Bóg od nas by oczekiwał? Kiedy staramy się zapewnić sobie spokojne życie, to jest dopiero, można powiedzieć, wstęp do jakiejś misji. To nie jest sama służba dla Pana, której On by nam oczekiwał od nas. Jeżeli mamy dostatek w naszym życiu, jeżeli mamy spokój, jeżeli mamy pewność, pewną, oczywiście określoną, niecałkowitą, ale pewną pewność naszego przyszłego życia, tego, co będziemy robić za rok, za 5 lat, za 10, bo mamy dom, mamy może jakieś fundusze zgromadzone, czy mamy pracę, którą uważamy za pewną. Wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni. Moglibyśmy na tym pozostać. Ale to nie jest to, czego oczekuje od nas Pan. To jest to wszystko, to jest to, co odebraliśmy od Niego. Misja na temat, natomiast nasze zadanie to jest coś, co powinniśmy my z siebie dać. Co powinniśmy z siebie dać Jemu poprzez naszych braci i poprzez to, co jest dookoła nas. Mnie się wydaje i jestem przekonany, że może misja to jest duże słowo, kojarzy nam się z jakąś ogromną pracą, ale pewne zadanie czeka dla nas wszystkich. Każdy z nas, kiedy podejmował decyzję o wstąpieniu na drogę za Panem Jezusem, na pewno miał jakieś przeświadczenie o tym, co chce robić, co będzie robił, co będzie jego specjalnością w misji dla Pana. Jak jest dzisiaj? Popatrzmy na siebie, ile z tej misji, ile z tego zadania pozostało w naszych chęciach. Gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy dalej, czy bliżej? Może porzuciliśmy, może zapomnieliśmy na chwilę o tym zadaniu. Może ono zmieniło się, ponieważ zrozumieliśmy więcej. Pomyślmy o tym i pomyślmy o tym, że zawsze jest czas, żeby do tego powrócić, żeby to wzmocnić. My, nie wiem, czy ja jestem w średnim wieku, może dla wielu z was jestem młody, oczywiście, że jestem młody i czuję się młody, ale można powiedzieć, my w średnim wieku, będąc powiedzmy 10-20 lat po chrzcie, w większości mamy ustabilizowane życie, coś, do czego dążyliśmy, będąc młodymi, coś, o czym marzyliśmy, pełni trosk różnych o przyszłość, o dzień jutrzejszy, o to, gdzie będziemy mieszkać, czy będziemy mieć rodzinę, czy damy radę zarobić pieniądze po prostu, środki materialne na to, żeby funkcjonować. Trzeba powiedzieć, że z pomocą Pana w większości chyba wszystkim w dużym stopniu albo w całkowitym stopniu nam się to udało. Nasze marzenia się spełniły. Posiadamy pewną bazę, posiadamy coś, pewną wartość, do której doszliśmy naszą pracą, ale również prośbą u Pana, również nadzieją i wiarą na lepsze jutro. Mamy raczej jasną perspektywę życia. Może nawet wiemy dokładnie, co będziemy robili w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Może nawet wiemy, jak będzie wyglądał nasz koniec. Mamy tak dokładnie zaplanowane nasze życie. Mamy pewne określone, nie tylko zarobki i stan materialny, który może już nie spodziewamy się, że wiele się zmieni. Raczej może nie, ale na tym poziomie jesteśmy gotowi egzystować. Mamy dzieci, rodzinę, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Mamy określonych przyjaciół, może to grono już się wiele nie poszerza. Mamy pracę i tam ludzi, z którymi współpracujemy i to również nie podlega większym zmianom. Mamy pewne poglądy na temat wiary, na temat Pisma Świętego, określone, ustabilizowane. Mamy pewne uczucia, również ustabilizowane, względem ludzi, względem naszych przyjaciół. Czy ta stabilizacja jest czymś, co Pan Bóg by pochwalał zawsze? Zwłaszcza może stabilizacja poglądów i stabilizacja uczuć. Uczuć, które jeżeli stoją w miejscu, to być może chłodną. Może stają się coraz mniej żarliwe, kiedy się ich nie rozwija. Może podobnie jest z poglądami również. Może zapominamy do czegośmy doszli, będąc młodszymi, kiedy z gorliwością czytaliśmy Słowo Boże. Zastanawialiśmy się, jak to jest, jak je rozrozumieć, jak się ono ma do świata, który jest wokół nas. Stabilizacja życia sprzyja stabilizacji poglądów i stabilizacji uczuć. Ale to nie jest chyba to, czego by oczekiwał do końca od nas Pan. Nie na darmo droga chrześcijanina porównana jest do pielgrzymowania. Pielgrzym nie ma stałego miejsca. Rozbija namiot, za kilka dni może go zwija i idzie gdzieś dalej. Spotyka nowych ludzi, znowu musi nawiązywać nowe znajomości. Musi nawiązywać przyjaźnie, musi rozumieć to, tę sytuację, w której się znalazł. Może zaczęliśmy zauważać, że sami niewiele się zmieniamy. Ideę młodości o tym, żeby dążyć do doskonałości, być coraz lepszym w naszym charakterze, w zrozumieniu, w wyrozumiałości, w cierpliwości i tak dalej, w tych wszystkich cechach, o których apostołowie w listach pisali. Może zauważamy, że to wcale tak do przodu nie idzie. Może dochodzimy z jakimś przerażeniem do wniosku, że w zasadzie to my już wiele się w tym życiu nie jesteśmy w stanie zmienić. Że ta idea postępu nie jest wprost do zrealizowania w naszym życiu. Być może to zauważyliście czasem. Pozostaje coś, co jest zmaganiem się z życiem, które nas zaskakuje czasami, stawia w różnych sytuacjach nowych. Pozostaje zmaganie się z tym i z i staranie o to, żeby nie stracić godności, żeby przynajmniej zachować to, co zdobyliśmy kiedyś w przeszłości. Może to są troszkę smutne rozważania. Ja nie wiem, jakie są wasze refleksje tak do końca, ale ja myślę, że przynajmniej na jakiś czas, raz na jakiś czas, do waszych umysłów również tego rodzaju refleksje przychodzą, pojawiają się tam. Ja myślę, że pozostaje nam ciągle walka. Myślę, że niekoniecznie naszym celem musi być tutaj, aby stać się doskonałymi, aby wyzbyć się wszystkich naszych wad i przyzwyczajeń. O ile jest to możliwe, oczywiście. Zachęcam wszystkich do tego. Ale bądźmy świadomi, że mogą być cechy, mogą być takie rzeczy w waszym życiu, których się nie pozbędziecie nigdy, nawet bardzo się starając, którym po prostu trzeba żyć i trzeba umrzeć nawet. Czasami przyglądając się ludziom starszym, widzimy, że jedni z nich są bardziej cierpliwi, inni są mniej cierpliwi, jedni są bardziej wyrozumiali, inni są bardziej raptowni i skłonni do sądów. Zastanawiamy się czasami, jak to zrobić, żeby być takim spokojnym, starszym człowiekiem, który godzi się na różne przeciwności, godzi się na to, że ma coraz mniej sił i sprawności, że coraz mniej pamięta, że godzi się na to, co przychodzi na niego i godzi się na to, żeby odejść spokojnie z tego życia. Zastanawiamy się, może ci z was, którzy odwiedzają Dom Spokojnej Starości albo mają kontakt z braćmi starszymi, zadają sobie tego rodzaju pytania. Ja nie wiem, nie miałbym odwagi nikogo oceniać, że ktoś, kto jest bardziej zgryźliwy, jest gorszym człowiekiem od tego, który wykazuje więcej cierpliwości. Ja myślę, że to ocenia Pan przede wszystkim. Wiedzmy i bądźmy pewni, że każdy walczył w swoim życiu. Jest takie wyrażenie, które często powtarza się na przykład w psalmach. Psalmista mówi o tym: Panie, Panie, abym nie był zawstydzony. I to jest takie życzenie, którego nie rozumiałem jakiś czas, no bo jak to, no wstydzi się czasami młode dziecko, tak mówimy, może młody człowiek jeszcze się czasami wstydzi, a dorosły człowiek jest kimś takim, który no, wstydu jest mu raczej obcy, z podniesioną twarzą, albo może czasami z mniej podniesioną twarzą, ale idzie przez życie. A jednak dorosły, wierzący człowiek, jakim był psalmista, wspomina o tym: Panie, niech nie będę zawstydzony. Czasami walka w naszym życiu toczy się właśnie o to, nie o to, żeby być jakimś doskonałym człowiekiem, żeby świetnie się zachować w każdej sytuacji trudnej, która na nas przychodzi. Chodzi czasami o to, żeby zachować się godnie, żeby nie zawstydzić, nie być zawstydzonym i nie zawstydzić tego, kogo niesiemy na ustach, Pana Boga, do którego chcemy się przyznawać. Misja Boża, zadanie Boże. Jakie może być wasze zadanie, jakie moje zadanie? Ja przeczytam kilka wypowiedzi później osób, to w zasadzie wypowiedzi jakby zebrania świadectw, ale czymś, co ma ogromną wartość dla każdego człowieka, to jest zmiana na lepsze w jego sercu, w jego uczuciach. Tę zmianę można robić, prowokować w najróżniejszy sposób. W jaki sposób, to może jeszcze przeczytam właśnie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że może zmiana nie tyle rozumienia jest ważna, co zmiana uczuć. Zmiana uczuć, które w nas są. Ponieważ uczucia w dużej części wpływają na całe nasze życie. Praktycznie w przeważającej części kierują nami uczucia. To uczucie decyduje o tym, czy chcemy czytać Słowo Boże, czy nie chcemy go czytać. To uczucie decyduje o tym, czy chcemy komuś dobrze coś zrobić, czy nie. Uczucie decyduje o tym, czy chcemy coś zrozumieć z tego życia i ze Słowa Bożego i z połączenia Słowa z życiem, z rzeczywistością, ideału z rzeczywistością. Czy chcemy zrozumieć, jak to działa, którą drogą iść. To o tym decydują uczucia. Jeżeli nie ma uczucia, trudno oczekiwać, że ktoś będzie chciał coś zrozumieć, że ktoś będzie chciał coś dobrego zrobić. Chciałbym przeczytać może taki najbardziej negatywny aspekt rutyny, właśnie bycia w środkowym punkcie rozwoju. Dobrze znane słowa z Objawienia, 3 rozdział, 16 werset. 3 rozdział od 16 wersetu. No, jest to list do kościoła w Laodycei, ci, którzy nie pamiętają. Czytam od 14. Tak mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, ten, który jest początkiem stworzenia Bożego. Znam Twoje dzieła, wiem, że jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś wreszcie był albo zimny, albo gorący. Ponieważ jednak jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, muszę Cię wyrzucić z ust moich. Chlubisz się tym, że jesteś bogaty, że nadal się wzbogacasz, że nie brak Ci niczego. A nigdy nie pomyślałeś o tym, że w rzeczywistości jesteś nieszczęśliwy, godny politowania, biedny, ślepy i nagi. Radziłbym Ci kupić sobie u mnie złota oczyszczonego w ogniu, byś mógł stać się naprawdę bogatym. Radzę Ci nabyć sobie białe szaty, byś mógł okryć nimi hańbę swojej nagości. Kup sobie również balsamu do namaszczenia Twoich oczu, abyś mógł widzieć. Upominam i karcę tych wszystkich, których kocham. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Opamiętaj się. Te słowa nawiązują do tego wersety, które przeczytałem na początku. Ocuć się, powstań, ty, który śpisz. Moglibyśmy powiedzieć, że te słowa odnoszą się do pogan, do niewierzących, ale te słowa były skierowane do tych, którzy już wierzyli. Te słowa napomnienia listu do kościoła w Laodycei również są skierowane do tych, którzy wierzą. Droga im nie jest zamknięta. Bądź gorliwy, opamiętaj się. Kup sobie złota oczyszczonego, kup sobie maści, która naprawia twoje oczy. Jest wyjście z tej sytuacji, ale sytuacja jest poważna. Ja myślę, że dlatego sytuacja jest poważna, ponieważ ci i ten, który był w tym kościele w Laodycei, stracił poczucie rzeczywistości. Nastąpił rozdźwięk pomiędzy tym, co on myśli, jaki sobie zbudował świat wewnętrzny, a rzeczywistością. Rzeczywistość była inna niż on sobie to wyobrażał i co gorsza, była inna wobec niego samego. On przestał kontrolować siebie samego. On przestał być świadomym swoich słabości, ale nikt z nas nie jest świadomy wszystkich swoich słabości. Tutaj jest ekstremum. Ktoś, wydaje mu się, że jest wszystko w porządku, że jest w głównym nurcie, można powiedzieć, i ma pewną bazę, ma pewien spokój, i wszystko jest w porządku, jest na dobrej drodze. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Powstaje pytanie, w jaki sposób uchronić się przed takim stanem? Czy dopuszczamy myśl, że również wobec nas, u nas, w nas samych, sytuacja mogłaby wyglądać podobnie? Czy odsuwamy od siebie taką możliwość? Myślę, że to jest ekstremum. Być może my, gdybyśmy nie znali tutaj odpowiedzi czy zaleceń autora tego listu, to byśmy potępili kogoś takiego i powiedzieli, że on już nie ma żadnej szansy. Ale to nie jest prawda. Jest szansa, możesz się odwrócić. Tylko musisz dowiedzieć się, musisz przyjąć do wiadomości, jaki ty jesteś naprawdę. Ja myślę, że gdzieś w środku naszej drogi chrześcijańskiej jest duże takie niebezpieczeństwo, że stracimy przekonanie, stracimy świadomość tego, jacy jesteśmy naprawdę. Często ludzie przy końcu swojego życia zaczynają myśleć, analizować swoje życie i często wtedy dochodzą do różnych wniosków. To myślę, że jest wam znane. Dlaczego dopiero wtedy? Często człowiek, który na przykład poświęca się Panu Bogu, dostrzega, że niewiele potrafi sam zrobić, że jest słaby. Potrzebuje tej pomocy i dlatego wyciąga rękę po pomoc do Pana Jezusa. Człowiek, który jest w środku swojej drogi, jest pomiędzy tymi dwoma punktami. Dlatego wydaje mi się, że u niego właśnie to niebezpieczeństwo jest większe. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 32 wersetu. Znane słowa. Ja czytam troszkę z innego tłumaczenia, po to, żebyście mogli je usłyszeć może w innym odcieniu, w innej barwie, żeby one nie zabrzmiały w waszych uszach po raz kolejny, ale z drugiej strony po raz jakby pierwszy, jakby na nowo, żeby zabrzmiały w waszych uszach. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie minione dni waszego życia, kiedy to po otrzymanym oświeceniu musieliście znosić tyle cierpień. Przecież sami albo musieliście być wystawieni na publiczne szyderstwa i prześladowania, albo współuczestniliście w cierpieniach tych, którzy znosili takie uciski. Współcierpieliście z uwięzionymi. Pogodziliście się w pogodzie ducha z tym, że was z wszystkiego ograbiono. Pamiętaliście o tym, że posiadacie dobra o wiele cenniejsze i bardziej trwałe. Nie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei, dzięki której oczekujecie na wielką zapłatę. Potrzeba wam wytrwałości, bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się w was obietnicy Bożej. Już niedługo, bardzo niedługo przyjdzie ten, który ma przyjść i nie opóźni się na pewno. Sprawiedliwi będzie żył dzięki swej wierze, gdyby zaś cofnął się, przestanę mieć w nim upodobanie. Lecz my nie należymy do tych, którzy cofają się tchórzliwie, idąc dobrowolnie na wieczną zgubę. Jesteśmy ludźmi wiary, zatroskanymi o zbawienie własnej duszy. Jesteśmy ludźmi zatroskanymi o zbawienie własnej duszy. Jest to troska. Troska nie jest niczym przyjemnym, a jednak jest tutaj wymagana właśnie. Zatroskanymi jesteśmy, zatroskanymi ludźmi wiary, zatroskanymi o zbawienie naszej duszy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 werset. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 14 wersetu. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Miłość Chrystusa przynagla nas. Przynagla nas. Stare tłumaczenie gdańskie mówi, że przyciska nas. Można powiedzieć, że zmusza nas. Ponieważ wiemy o tym, że On za nas umarł. Pamiętaliśmy o tym na początku naszej drogi. Może łzy wyciekały nam z oczu, kiedy wspominaliśmy na mękę Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie tamte chwile również dzisiaj. I dzisiaj nas Chrystus przynagla, przyciska, zmusza nas. Może nie On sam, ale Jego świadomość, że On za nas umarł, dał życie. Co my robimy dla Niego? Co my robimy dla tej sprawy, którą On dał dla nas? Tak i my już odtąd nikogo według ciała nie znamy, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Ciało jest coś, co ciągle wciska się do naszego życia, jest, powiedzmy, obecne w naszym życiu bez przerwy, ale wciska się do naszej świadomości. Zwłaszcza może dzisiaj obserwujemy świat wokół nas, te przemiany, które w Polsce następują, widzimy, trzeba powiedzieć, rozwój gospodarczy, który dokonuje się na naszych oczach. Jeździmy lepszymi drogami, kraj się rozwija, ludzie zarabiają coraz więcej. Pokazywany jest nam świat lepszy, który mógłby być w zasięgu ręki, po który możemy sięgnąć. Jest to część ciała, które jest nam w pewnej mierze potrzebne. A z drugiej strony Pismo mówi, że to nie litera ożywia. Co prawda tam jest odniesienie do zakonu, że nie litera zakonu, ale główna idea jest ta sama. Nie to, co jest materialne, nie to, co jest napisane, nie to, co jest nam pokazane, co jest widzialne, nie to nas ożywi. To nas umartwiać będzie zawsze i będzie nas zabijać. Ożywiać będzie to, czego symbolem jest właśnie ten wiatr, który tutaj u nas dzisiaj wieje. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę tego pojednania. 20 werset mówi: tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby samego Boga, który przez nas udziela napomnień. W imię Jezusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Tutaj w nowym tłumaczeniu jest forma dokonana. Mnie się podoba forma, która jest właśnie w Biblii Gdańskiej, którą na pewno pamiętacie. Prosimy was: jednajcie się z Bogiem. Sugeruje ona pewną ciągłość tego jednania. Coś, co powinno ciągle następować. Znowu ta troska, czy jestem pojednany, czy ja się jednam z Panem Bogiem, czy jestem Jego blisko. Te słowa są również napisane do braci. Jest to już drugi list do Koryntian. Także nie są to słowa skierowane do nowych uczniów, do nowych osób w wierze. Są to słowa skierowane do tych, którzy już trochę przeszli, którzy nie zgadzali się z apostołem Pawłem, którzy krytykowali go, z którymi on tutaj się spiera w tym liście, w drugim liście do Koryntian. I pisze im o takich prostych słowach i o prostych rzeczach. Jednajcie się z Bogiem. Chrystus was zmusza do tego przez swoje dzieło. Posłannictwo pojednania nam zostało udzielone i dlatego was upominamy. Jednajcie się z Bogiem. Chciałbym przytoczyć pewną historię z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Wszystko jest wam znane. Być może jeden szczegół, jakiś nowy, uda się dzisiaj wydobyć na światło dzienne. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 wersetu. A oto zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i powiedział: nauczycielu, co dobrego powinienem czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jezus powiedział: czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz wejść w posiadanie życia, zachowuj przykazania. A on zapytał: które? Jezus zaś odpowiedział: te oto: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czci ojca twego i matkę twoją, bliźniego twego kochaj jak siebie samego. A młodzieniec ów odpowiedział: wszystko to czyniłem, czegóż mi jeszcze brak? Jeśli chcesz być doskonałym, powiedział Jezus, idź sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i pójdź za mną. Usłyszawszy te słowa, młodzieniec odszedł zasmucony, jako że posiadał wielkie dobra. Można powiedzieć, że jest tutaj mowa o młodzieńcu. Nie wiem, ile on mógł mieć lat. Na pewno w średnim wieku raczej nie był. Ale jeżeli chodzi o swoją drogę w wierze, swoją drogę przestrzegania przykazań, nie był na początku swojej drogi. Być może on myślał, że gdzieś już jest bardziej zaawansowany, gdzieś jest dalej. Przykazań przestrzegał od młodości, czyli od dłuższego czasu. Był z tego zadowolony, widział tego efekt w swoim życiu, wiedział, że tak jest. I w pewnym momencie Pan zwraca mu uwagę na rzecz, której on nie dostrzegał, albo nawet, która nie była od niego, wydaje się, wymagana wcale. Bo czy prawo wymagało pozbywania się majątności, rozdawania jej ubogim? Raczej nie. Prawo wymagało oczywiście, żeby oddawać na dziesięcinę, żeby wspierać ubogich, ale nie wymagało tego, żeby się pozbywać bogactw, dóbr materialnych. I tutaj jest przykład tego, jak Pan Jezus, można powiedzieć, że złamał tego człowieka. Złamał jego wyobrażenie o samym sobie. Złamał wyobrażenie o jego przestrzeganiu przykazań, o kroczeniu za Bogiem. Młody człowiek, nie wiem, ile to mógł być lat, no, to młodość w tamtym czasie mogła mieć troszkę inny wymiar, ale ten człowiek przeżył zdziwienie, zasmucenie i pewną zmianę ogromną w swoim życiu. Czy takie zmiany czasami nie są potrzebne w naszym życiu? Wydaje się, że wszystko biegnie zgodnie z planem. Mamy świadomość naszych słabości, wiemy, że one są, walczymy z nimi, ale
Wydaje nam się, że wiemy, jacy jesteśmy, wiemy, jaka jest rzeczywistość, wiemy, w którą stronę zmierzamy i prędzej czy później to zbawienie osiągniemy. Gdybyśmy tak zapytali Pana wprost, może byśmy spodziewali się pochwały od Niego, spodziewalibyśmy się, że powie, no tak, Ty już jesteś niedaleko. A może On by powiedział coś innego, coś, czego jeszcze nie dostrzegliśmy. Jakieś większe poświęcenie, jak coś, co by nas szczególnie zasmuciło, czy załamało może nawet. W nowych sytuacjach stawia nas samo życie. Nowa praca, w ogóle rozpoczęcie pracy, czy wstąpienie w związek małżeński, posiadanie narodziny dzieci. To wszystko sprawia, że musimy na życie spojrzeć w inny sposób. To nas zmusza do tego, żebyśmy postawili się w sytuacjach, w których do tej pory nie byliśmy. Ale to jest normalny bieg życia każdego człowieka. Czy od tych, którzy chcieliby wyjść wyżej. Niewymagana jest również własna inicjatywa, żeby oni sami szukali, co mogliby zmienić w swoim życiu. Szukali miejsc, w których być może nie rozumieją czegoś. Nie uciekali od tego, że czegoś nie rozumieją. Żeby właśnie próbowali szukać tych rzeczy, których nie rozumieją. Ci z Was, którzy może interesują się fizyką, w fizyce cząstek elementarnych, czyli w tej, która się zajmuje najmniejszymi cząstkami naszego świata, mówi się, że fizycy poszukują działań zabronionych. Czyli oni szukają takich jakichś mechanizmów w naturze, które względem współcześnie poznanych teorii nie powinny zaistnieć. Teoria, mamy wiele różnych tam teorii związanych z budową wszechświata i teoria mówi na przykład, że to się zachowuje w ten sposób, a tak się nie zachowa nigdy. I fizyk robi tak doświadczenie, żeby właśnie sprowokować, żeby rzeczywistość złamała to jego wyobrażenie o wszechświecie. Jest to jakby warunek pewnego postępu do przodu. Kiedy on zaobserwuje, że zdarzyło się coś, co jego zdaniem nie powinno się zdarzyć, to on ma szansę wtedy dopiero zrozumieć coś nowego o budowie wszechświata. Jaka jest może lekcja, paralela dla nas? Jeżeli będziemy chodzili utartymi ścieżkami, nie będziemy wychylali się, nie będziemy próbowali zrozumieć czegoś więcej w naszym życiu, to nie odkryjemy niczego więcej. Nie będzie postępu. Postęp siłą rzeczy wiąże się z nowościami. Czasami możemy usłyszeć, że my już niewiele nowych rzeczy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy w Biblii przeczytać. Niewiele więcej nauk może zrozumieć, czy odnaleźć. Ale jednak wykonując pewien postęp w życiu, musimy się zgodzić z tym, że będzie on przynosił dla nas pewne nowe rzeczy. Chciałbym tutaj przeczytać kilka cytatów z dobrze znanej Wam pozycji książkowej. Posłużę się komputerem, ponieważ nie mam jej przy sobie. Coś, do czego niedawno powróciłem, co przeczytałem i co podziałało na mnie z taką zdwojoną siłą. Pierwszy tom wykładów Pisma Świętego, strona 11, akapit od pierwszego, czytam. Niniejszą pracę publikuje się z wiarą, że Pismo Święte objawia logiczny i harmonijny plan, który, gdy się go zrozumie, musi wydać się słusznym każdemu poświęconemu sumieniu. Publikujemy ją też w nadziei pomocy badaczom Słowa Bożego przez podanie pewnych myśli pozostających w zgodzie z sobą i z natchnionym Słowem. Ci wszyscy, którzy traktują Biblię jako objawienie boskiego planu, a do tych się szczególnie zwracamy, zgodzą się niewątpliwie ze zdaniem, że jest ona natchniona przez Boga i jej nauki jako całość muszą ujawniać plan harmonijny i logiczny sam w sobie. Naszym celem jako poszukiwaczy prawdy powinno być osiągnięcie poznania zupełnego, całkowicie spójnego boskiego planu. Jako dzieci Boże osiągnięcie tego celu możemy się słusznie spodziewać, zgodnie z daną obietnicą, że Duch Prawdy wprowadzi nas we wszelką prawdę. Duch Prawdy wprowadzi nas we wszelką prawdę. Dalej jest mowa o tym, że jako poszukiwacze prawdy mamy do wyboru dwie metody poznania. Jedna metoda polega na przeglądnięciu wszystkich wierzeń i wybraniu dobrych rzeczy z różnych odłamów religijnych i grup religijnych. Jednak autor pisze, że byłaby to praca bez końca. Trudności, jakie napotkalibyśmy posługując się tą metodą, wynikałoby z naszego wypaczonego i tendencyjnego osądu lub różnorodnych uprzedzeń, a kto im nie podlega. My również mamy uprzedzenia, z tym musimy się zgodzić. Nie podlegamy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie podlegali żadnym uprzedzeniom. Otóż trudności te uniemożliwiłyby poprawną selekcję i moglibyśmy wybrać błąd, a odrzucić prawdę. Ponadto, gdybyśmy przyjęli tę metodę, dużo byśmy stracili, ponieważ prawda wzmaga się, jak jest światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego, przyświecając tym, którzy jej poszukują i chodzą w jej świetle. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na powtarzające się określenie poszukiwanie prawdy, nie posiadanie, ale na poszukiwanie prawdy. Kreda licznych religii są ustalone i niezmienne, takie jakie były wtedy, kiedy powstały, wiele stuleci temu. Ta metoda doprowadziłaby również do labiryntu i dezorientacji i zamętu. Druga zaś metoda polega na pozbyciu się wszelkich uprzedzeń i pamiętaniu o tym, że nikt nie może się obecnie dowiedzieć więcej o planach Boga, niż On objawił nam w swoim Słowie. Jest to zwrócenie się do Słowa Bożego, tylko i wyłącznie do Słowa Bożego. To jest dla nas, można powiedzieć, oczywiste. Jedynie w duchu cichym i pokornego serca możemy gorliwie i szczerze starać się o kierownictwo i wskazówki Słowa. A ów wielki autor będzie nas prowadził do zrozumienia w miarę nastawania właściwego na zrozumienie czasu. Zwróćmy uwagę, że zrozumienie jest związane tutaj z czasem. Pewnego zrozumienia nie można zdobyć wcześniej, aż przyjdzie na to określony czas. Uważamy, że błędne jest powszechne przekonanie doby dzisiejszej i przeszłości polegające na wierzeniu w pewne doktryny, dlatego że inni, do których mamy zaufanie, w nie wierzyli. Błędne jest przekonanie o tym, że należy wierzyć w to, w co wierzyli inni, tylko dlatego, że tamci ludzie byli pewnymi zacnymi i znaczącymi ludźmi. Jest to wyraźny powód wielu błędów, w które wielu zacnych ludzi uwierzyło i których nauczało z czystym sumieniem. Poszukiwacze prawdy powinni opróżnić swe naczynia z błotnystych wód tradycji i napełnić je u źródła prawdy, czyli Słowa Bożego. W tym fragmencie kilka punktów chciałbym podkreślić. To Pismo Święte objawia nam prawdy, które są tam zawarte. Objawia tym, którzy są cichego i pokornego serca. Jest to konieczny warunek. Prawda wzmaga się jak światłość. Im dalej, tym jaśniej. Wszyscy mamy uprzedzenia i spaczony osąd. Z tym musimy się pogodzić, musimy o tym pamiętać. I sięgnąć do Słowa. Taki był postulat u brata Russella w tym tekście. Musimy sięgnąć bezpośrednio do Słowa Bożego, gdyż nikt inny nie jest w stanie nam tak dobrze poinformować o boskim planie. Jeszcze niewielki fragment ze strony 13. To jest pierwszy wykład, także można powiedzieć, że to jest pewne credo, pewne przyjęcie pewnej linii, która później jest kontynuowana w dalszych pismach, wyznaczenie pewnego sposobu myślenia. Strona 13, werset 10. To wszystko jest w nowym tłumaczeniu. Według nowego. Reformatorzy i ich zwolennicy zostali nazwani protestantami, gdyż zaprotestowali przeciwko papiestwu i twierdzili, że Słowo Boże jest jedyną poprawną regułą wiary i praktyki. Wiele wiernych dusz w dniach reformacji kroczyło w światłości, jaka wówczas świeciła. Ale od tamtych czasów protestanci zrobili niewielki postęp, bo zamiast chodzić w światłości, zgromadzili się wokół swoich ulubionych wozów, nie pragnąc zrozumieć więcej niż owi wodzowie. Z niewielką miarą prawdy i wielką ilością błędów zakreślili granice postępu na drodze prawdy, otaczając się murem. Większość chrześcijan zabobonnie czci wyznania wiary sformułowane w ten sposób, sądząc, że o boskim planie nie można dowiedzieć się więcej, niż wiedzieli reformatorzy. Wyraźny zarzut skierowany do tych, którzy zakreślili granice swojego zrozumienia i nie starają się dowiedzieć więcej, niż wiedzieli ich poprzednicy. To błędne przekonanie kosztowało wiele, ponieważ mimo odzyskania wówczas z rumowiska błędów niektórych ważnych prawd, wciąż przecież istnieją pewne prawdy, prawdy na czasie stale odkrywane, których jednak ci chrześcijanie są pozbawieni z powodu wyznaniowych ograniczeń. Na przykład, jest tutaj podany przykład, że w czasach Noego prawdą na czasie była nauka o nadchodzącym potopie. Zaś w naszych czasach ta nauka już nie jest nauką na czasie. Ona była nauką na czasie w określonym momencie historii. Tak więc, jeżeli posiadamy wyłącznie tę światłość, która świeciła setki lat temu, pozostajemy w ciemności. Słowo Boże jest wielkim spichlerzem, którym posiada pokarm dla pielgrzymów w różnych okazjach. Pokarm ten jest również przeznaczony na określone czasy i chwile. Pan Jezus powiedział, że szafarz roztropny, wierny, szafarz wynosi ze spichlerza odpowiedni pokarm, stare i nowe rzeczy. Autor pisze, że takich rzeczy nowych nie można wynieść z żadnego sekciarskiego wyznania. W każdym z nich można znaleźć nieco starych i dobrych rzeczy, ale żadnej nowej. Chciałbym tutaj może skrócić, bo wybrałem zbyt duży fragment. Chciałbym jeszcze kilka zdań przeczytać. Nie wystarcza sam fakt, że znajdujemy się na ścieżce światła. Musimy chodzić w światłości i stale czynić postępy. W przeciwnym razie światło, które się nie zatrzymuje, minie nas i pozostawi w ciemności. Pełnia wiedzy nie została osiągnięta w przeszłości, ale należy do przyszłości. Ufamy, że do bardzo bliskiej przyszłości. Dopóki tego faktu nie uznamy, nie będziemy przygotowani do tego, by ocenić i oczekiwać na dalsze odkrywanie planu Bożego. W tym tekście jest krytyka postawy zachowawczej. Krytyka braku dążenia do poznawania nowych prawd ze Słowa Bożego. Protestanci nie starali się zrozumieć więcej niż ich nauczyciele. I jest to jeden z głównych ich błędów. Wciąż istnieją prawdy do odkrycia, prawdy na czasie. Światłość sprzed setek lat dziś jest pełnia wiedzy, będzie w przyszłości. Pełni wiedzy nie posiadali poprzednicy, my pełni wiedzy również my nie posiadamy. I pokora nie polega na tym, że powtarzamy to i wyłącznie to, co powiedzieli nasi poprzednicy. Dzięki pokorze i cichości jesteśmy w stanie zrozumieć prawdę, którą Bóg chce nam w naszym czasie przekazać. Brak nowości jest również tu określony jako zły sygnał. Chciałbym, żebyśmy zdali sobie również z tego sprawę. Do tej pory mówiłem o pewnej postawie życiowej, o naszych zmaganiach z ciałem, zmaganiach z życiem, zmaganiach z naszą stagnacją, może w dziedzinie uczuć. Tutaj jest mowa o naszej stagnacji w dziedzinie rozwoju nauk, w dziedzinie zrozumienia Słowa Bożego. Musimy przyjąć, dopóki tego faktu nie uznamy, że pełnia wiedzy należy do przyszłości, nie będziemy przygotowani na odkrywanie dalszego planu. Czy my odkrywamy dalszą część planu Bożego? Czy kontynuujemy tę linię, która została nakreślona w pierwszym wykładzie pierwszego tomu? Zdajmy sobie sprawę, wiedzmy o tym, że wiele pozostaje w Słowie Bożym do odkrycia. Wiele nauk dla nas samych, przemawiających do nas, do naszego życia, ale również nauk przemawiających do naszej społeczności. Może do ludzi, którzy są obok nas. Sytuacja w Polsce się zmienia. Właśnie teraz jesteśmy w okresie wielkich przemian. Czy jesteśmy w stanie zareagować na te przemiany? Czy mamy dla tych ludzi, którzy często są zmęczeni, zagonieni, czy możemy im coś powiedzieć, co dla nich będzie prawdą w ich czasie, na ich potrzeby? Żeby dowiedzieć się, odnaleźć coś nowego, trzeba popatrzeć od nowa na wersety biblijne. Trzeba nie bać się patrzeć po raz kolejny, na nowo. Spróbować popatrzeć bez naszych uprzedzeń, które z pewnością mamy. Spróbować się popatrzeć z naszej perspektywy, z perspektywy naszych lat i naszego poświęcenia. Niech nie paraliżuje was strach, że możecie odnaleźć coś w Słowie Bożym, co zwiedzie was. Że możecie odnaleźć jakąś naukę, która sprowadzi was na manowce. Jest taki werset, że w miłości nie ma bojaźni. Ja myślę, że to również odnosi się do miłości do Słowa Bożego. Jeżeli kochamy Słowo, jeżeli chcemy go zrozumieć, jeżeli mamy pokornego ducha i chcemy odnajdywać to, co Pan ma nam do powiedzenia, myślę, że nie musimy się obawiać, że odkryjemy, że dojdziemy do jakiegoś strasznej nauki, która nas odprowadzi od Pana. Z pokorą i chęcią dociekania prawdy. W tych fragmentach, w których czytałem, jest mowa o poszukiwaniu prawdy i szukajmy prawdy. Wiedzmy, że posiadamy część prawdy, ale dalszą część musimy dalej odkrywać. Chęć odkrywania więcej, niż zrobili to nasi poprzednicy, wcale nie jest dowodem pychy ani zarozumiałości. Jest chęcią zrozumienia więcej z planu. Jeżeli chęć będzie szczera, to Pan z pewnością da nam więcej zrozumieć. Wiedzmy, że nie wszystko już napisano i odkryto. Że dla was również istnieje coś, co jest do odkrycia, również dla was. Słowo czeka przede wszystkim na to, żeby je czytać. Żeby je czytać po raz kolejny. Znów od nowa. Ustawicznie czytać. Regularnie. Dyskutować. Nawet się spierać. Słowo Boże właśnie po to jest. Zadawać pytania, nawet stare pytania, na które wydaje się, że już dawno padła odpowiedź. Zadawać nowe pytania, których nikt jeszcze nie zadał. Rozmawiać z tymi, którzy wydaje się, że myślą inaczej. Dlaczego oni myślą inaczej? Czy mają jakąś część racji? Rozmawiać z tymi, którzy szczerze szukają prawdy. Spróbować zrozumieć, dlaczego doszli do pewnych wniosków. Może mają coś do zaoferowania. Może moglibyśmy się czegoś nauczyć, czego jeszcze nie wiemy. Jest w Nowym Testamencie taki, można powiedzieć, mała definicja tego, czy ktoś szczerze szuka prawdy. Ewangelii Jana 7, rozdział 18, werset. Pan Jezus tam bronił się przed zarzutami, że jest fałszywym prorokiem. Ewangelii Jana 7, rozdział 18, werset. Kto przemawia tylko we własnym imieniu, ten szuka jedynie swojej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim żadnej nieprawości. Jeden podstawowy warunek jest taki. Musimy szukać chwały Pana Boga. Musimy szukać chwały tego, który jest u góry. Jeżeli będziemy tego szukać, tego pragnąć ze wszystkich sił, to jest duża szansa, że wyzbędziemy się fałszu, że wyzbędziemy się fałszywej postawy, że wyzbędziemy się fałszywych nauk i różnych pułapek. Ci, którzy przeszli szczególne trudności, zwróćmy uwagę na nich, nie tylko po to, żeby ich pocieszać i im pomagać, ale również można od nich się wiele nauczyć. Mają zasób doświadczeń, korzystajmy z nich. Wspomnę o tym, że osobiście chciałbym, żeby było więcej zebrań świadectw. Właśnie wtedy może te osoby, które tutaj są na sali, posiadają duży bagaż doświadczeń, mogłyby nam coś powiedzieć. uczestniczenia w zeznań świadectw również trzeba się uczyć. Jeżeli nie mamy okazji się ich uczyć, to dalej nie umiemy być może wyrażać swoich myśli, mówić dla zbudowania. Kilka przykładów, które obiecałem, z sensu naszego życia, z zadania, z misji, może niewielkich misji, niewielkich zadań, ale takich, które możemy robić w naszym dział i możemy spełniać w naszym życiu. Świadectwa z forum internetowego, każdy może tam zaglądnąć, ja tylko wyjmę kilka zdań. W ciągu dnia pozostaje nam naprawdę niewiele wolnego czasu. Część mojego czasu wolnego spędzam przed ekranem komputera, ale nie po to, żeby szukać różnych rzeczy w internecie i gapić się bezmyślnie w monitor, lecz staram się robić coś, co przyniesie zbudowanie mojego ducha i radość innym. Już może wiecie, że parę miesięcy temu zapoczątkowałem stronę, gdzie możemy oglądać zdjęcia z konwencji, strona internetowa. Bardzo lubię dodawać nowe zdjęcia, a przede wszystkim uwielbiam je robić. To daje mi radość, a zapłatę za to, co robię, otrzymałem już od wielu osób. Może wydawać się to śmieszne, ale czasem na konwencji spotykam starsze ode mnie osoby, które witają mnie słowami: pewnie mnie nie znasz, ale powiedz, kiedy będą nowe zdjęcia. Nie ma wspanialszej sytuacji, która dawałaby mi większą motywację. Początki były ciężkie. Dziś wiem, że moja praca się opłacała i przyniosła miłe wspomnienia, a dla mnie wystarczy uśmiech paru osób. To jest zdanie jednego człowieka. Zdanie innego człowieka, który redaguje stronę chrześcijańską. Kiedy czytelnik po przeczytaniu jakiegoś artykułu, wykładu lub jakiejkolwiek innej wypowiedzi poczuje w sercu radość, bo został przez te kilka słów pocieszony lub może do czegoś zachęcony, to wtedy uważam, że odniósł zbudowanie. Jednym słowem, chciałbym, aby ta praca, jakiej się podejmuję, przyniosła pożytek. Mimo że żyjemy z Bogiem wiele razy, zdarza się nam poczuć zniechęcenie. Pewne przeciwności mogą powodować to, że mamy w sercu smutek. Zdarzało mi się również zachęcać i pocieszać kogoś, a robiąc to przez internet docieram do większej ilości osób. Ta praca ma sens, z całą pewnością, bo każdy przecież chciałby usłyszeć odpowiednie słowo w odpowiednim czasie. Młody człowiek tak pisze. Jeszcze dwa świadectwa. Dla mnie sensem jest poszukiwanie Bożego miejsca, albo raczej drogi Bożej. Życie jest dynamiczne i rzadko kiedy można odpocząć. Mam wolność robić, co mogę, ale usiłuję zgadnąć, co by ojciec chciał, żebym robił, gdzie chciałby mnie widzieć. Myślę, że jako ojciec chętnie patrzy, jak rozwijam swoje naturalne skłonności. Ale czasem też pewnie chciałby, żebym się przełamał i zrobił coś, czego nie lubię, a co trzeba zrobić. Bardzo czekam na moment, w którym Bóg umyśli sobie mnie gdzieś posłać z jakąś nowiną. Wiem, że wszystko, co dziś robię, to tylko przebieranie nogami w powietrzu, machanie rękami, jak dziecko, które sięga po zabawki zawieszone nad łóżeczkiem. Ale przecież kiedyś Bóg postawi mnie na jakimś konkretnym gruncie, gdzie nogi poniosą w wyznaczonym przez Niego kierunku. Ręce wyćwiczone w łapaniu zabawek wykonają określone przez Niego zadanie. Nie chciałbym przegapić tego momentu. I dlatego codziennie uczę się szukać w ciemnej jaskini tej wąskiej szczeliny, która otwiera drogę do dalszych przejść. Czasami gdzieś zaczekam, ale nie na długo. I nie po to, żeby oczy przyzwyczaić do nowych ciemności, ale zobaczyć, skąd dolatuje głos i światło. Jeszcze jedno. Dla mnie sensem jest starać się dawać jak najwięcej miłości żonie i synowi. Wiem, że wtedy my jako rodzina jesteśmy w stanie odzwierciedlić chociaż małą cząstkę tego, co myślę, że Jezus chciał nam przekazać. Po prostu się kochajcie. Widzę, jak dzięki temu jest nam łatwiej. Mimo że oboje pracujemy, mamy dla siebie i syna mało czasu. Ale on nie wstydzi się nam robić laurki z sercami. Nie wstydzi się nam robić laurki z sercami i mówić, że nas kocha. I jest to największe szczęście, bo wiem, że wtedy Bóg nam błogosławi. Drodzy braterstwo, na zakończenie przeczytałem wam tych kilka sensów życia, kilka zadań, żeby was pobudzić, zachęcić do tego, że jest zadanie, że jest misja dla każdego z was. Troska o czas, zabieganie, coraz bardziej skomplikowane życie, prawnie, finansowo, zmaganie się z coraz większą ilością szczegółów, których przegapienie może nas kosztować pracę czy utratę majątności. Przeszkadza w pamiętaniu o tym, że są dla nas zadania niewielkie. Wymieniłem tutaj kilka, mówiliśmy o kilku z nich. Wiedzmy, że kiedyś zdążaliśmy do sadzawki Syloe, ale i w środku naszego życia jest potrzeba, żebyśmy tam znowu kiedyś poszli i obmyli znowu oczy. Po raz kolejny być może Jezus przechodzi obok nas i woła, bo widzi, że gdzieś zeszliśmy chwilę, albo odpoczęliśmy, albo zwolniliśmy. Może już byśmy się nie zdecydowali wyjść na to drzewo, albo zrobić coś dramatycznego, żeby się do Niego zbliżyć. A może spróbujemy jednak. Wiedzmy, że warto. Obudź się, Ty, który śpisz, i powstań, a ożywi Cię Chrystus. Amen.